Moim gościem jest profesor Grzegorz Kołodko, ekonomista, wicepremier, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Witam, panie profesorze, bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, mieliśmy rozmawiać dzisiaj tylko i wyłącznie o polskich sprawach, ale w kontekście wydarzeń na Bliskim Wschodzie i ataku odwetowego Iranu na Izrael, no, pojawia się pytanie, w jakim miejscu historii jesteśmy i dokąd zmierza nasz świat i jak pan ocenia te wydarzenia z ostatniego weekendu?
No bardzo negatywnie i z wielkim zaniepokojeniem. Uważam, że świat zmierza w złą stronę. Ten konflikt trwa już kilka pokoleń i niektórzy mówią, że on jest nierozwiązywalny, ale ja jednak jestem po stronie tych ludzi, którzy uważają, że wszystkie trudne sprawy są do rozwiązania i mam nadzieję, że w sposób pokojowy. Sam pan redaktor powiedział o odwetowym ataku Iranu, więc potępiając ten atak, należy również potępić to, co sprowokowało tym razem Iran do tego ataku i trzeba przyłączyć się do głosów Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, prezydenta amerykańskiego i innych wybitnych polityków, żeby nie doszło do eskalacji. Trudno sobie wyobrazić w tej fazie negocjacje pokojowe, merytoryczne pomiędzy bardzo wojowniczo nastawionymi jastrzębiami zarówno z Teheranu, jak i z Izraela, ale najważniejsze, żeby się ludzie nie zabijali, żeby nie było eskalacji, dlatego że to nie jest tylko konflikt Iran i Izrael, ale w ten konflikt wciągnięty jest w różnym stopniu nawet kilkanaście państw, nie tylko Bliskiego Wschodu. Więc nas to bezpośrednio nie dotyczy, ale dotyczy nas to jako niezbywalnej części tego, jak go nazywam, wędrującego świata. Wobec tego trzeba uważać. Najważniejsze jest w tej chwili to, żeby nie doszło do eskalacji tego konfliktu, ale pamiętajmy, że przecież rzeczy dużo gorsze się dzieją, mianowicie zdecydowanie zbyt agresywna odpowiedź Izraela na haniebny atak bojówkarzy Hamasu sprzed pół roku i to, co się dzieje w Gazie. Te wszystkie sprawy się łączą i mamy na Bliskim Wschodzie te trzy grupy H. To jest Hamas, to jest Hezbollah i to są Huti w różnych miejscach Bliskiego Wschodu. I wydaje się, że bez jakiegoś ułożenia stosunków z nimi, z tymi siłami politycznymi i także niestety militarnymi, nigdy nie będzie pokoju i spokoju na Bliskim Wschodzie. Wobec tego ważne jest także, jak w tej sprawie zachowa się Rosja i Chiny. Inni członkowie Rady Bezpieczeństwa, ale przecież oni zajęli stanowisko, ogólnie biorąc, podobne jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Wzywają do opanowania, do spokoju i ja nie sądzę, żeby któremukolwiek z wielkich mocarstw zależało na eskalacji tego konfliktu. On się może wymknąć spod kontroli i teraz jest ważne, jak zareagują władze Izraela, które mają wiele innych problemów, przede wszystkim wciąż nierozwiązany konflikt w Strefie Gazy.
Zapytam o gospodarkę i tą światową, i polską, i o wpływ tej sytuacji na światową gospodarkę i na sytuację w Polsce, no bo niewątpliwie pojawił się nowy czynnik ryzyka, takiego globalnego. Oczywiście on cały czas był, no ale teraz po tych wydarzeniach, zaostrzeniu tej całej sytuacji, no on jest jednak bardziej prawdopodobny i może być bardziej dotkliwy.
No bezsprzecznie jednak, że Bliski Wschód to nie tylko skomplikowane, konfliktogenne i wręcz konfliktowe, czasami niestety zbrojnie, sytuacje sprzeczności interesów, zarówno idei, jak i interesów. No jednak stamtąd pochodzi olbrzymia część podaży surowców energetycznych i pamiętajmy, że Iran ma możliwość zablokowania wyjścia tankowców i statków transportujących skroploną ropę, skroplony gaz poprzez Cielcinę Ormuz, tylko że wtedy zablokowałby także możliwości swojego eksportu. Ja uważam, że sytuacja jest taka, że jutro może być lepiej niż dzisiaj, a za miesiąc spokojniej niż wczoraj, ale to jest pogląd obwarowany rozmaitymi ale. I na krótką metę, tak licząc w dniach, godzinach, tygodniach, raczej trudno spodziewać się, że spadną na rynkach światowych ceny ropy naftowej, i gazu podchodzącego z tego terenu i z innych, bo rynek światowy jest jeden, jest powiązany, jest sprzężony, choć jest także podzielony na pewne segmenty. Wobec tego jedni pewnie już zacierają ręce, ci, którzy eksportują ropę naftową, ci, którzy są uzależnieni w dużym stopniu od jej importu, patrzą na to także od tej strony. Wobec tego to jest pewne zagrożenie także dla innych łańcuchów podażowych, choć w sumie znaczenie Bliskiego Wschodu poza surowcami energetycznymi w gospodarce światowej nie jest tak wielkie, ale dla niektórych sektorów, dla sektora energetycznego, dla sektora transportowego, dla sektora oczywiście zbrojeniowego, zmiany, które tam się dokonują, są ryzykowne czy niebezpieczne, ale dla innych bardzo opłacalne. Jeśli wzrośnie jeszcze bardziej import broni do krajów Bliskiego Wschodu, z państw, które je przede wszystkim eksportują, poczynając od Stanów Zjednoczonych, które w zeszłym roku miały około 40% wywozu broni, dla nich rynki militarne państw Bliskiego Wschodu, uwikłanych także w ten konflikt, oczywiście nie Iranu. Amerykanie nie sprzedają broni do Iranu, ale poza Iranem i Libanem i Syrią, a i można znaleźć tę broń praktycznie wszędzie. Wobec tego to jest bardzo sytuacja skomplikowana i pytanie jest, czy klasa polityczna uwikłanych w ten konflikt państw potrafi stanąć na wysokości zadania, bo same apele Rady Bezpieczeństwa czy wypowiedzi ludzi świata intelektualnego albo medialnego, takich jak pan, jak ja, jak my, niewiele zmienią tę sytuację. Eskalacja tego konfliktu bliskowschodniego nie jest w niczyim interesie ani Izraela, ani Palestyńczyków, ani Syrii, ani Arabii Saudyjskiej, ani Iranu. Warto może podkreślić przy tej okazji, bo u nas o tym jakoś cicho, też ciekawe dlaczego, łatwo się domyśleć, ale jednak no, to był duży sukces dyplomatyczny, że dzięki pośrednictwu Chin doszło do porozumienia pomiędzy też skłóconymi stronami po obu stronach Zatoki Perskiej, albo jak inni wolą mówić, Zatoki Arabskiej, mianowicie Arabią Saudyjską i Iranem. I nie wszystkim to, że doszło do poprawy stosunków pomiędzy tymi dwoma mocarstwami regionalnymi, jest to na rękę w tej toczącej się grze geopolitycznej.
Panie profesorze,
uważam, że sytuację można utrzymać pod kontrolą.
Zapytam o Polskę, tak? Jaki wpływ na, czy w ogóle jest jakiś wpływ i czy to może mieć wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie?
Nie sądzę, jeśli nie dojdzie do jakiejś zupełnie niekontrolowanej eskalacji wojny regionalnej, tylko do ekscesów z jednej, czy z drugiej, czy z trzeciej strony, które wszystkie niestety zbierają także swoje tragiczne żniwo w postaci śmierci ludzi, oby jak najmniej ilości bogów innych. Poza tym, o czym już powiedzieliśmy, napięcia na Bliskim Wschodzie powodują to, że rosną ceny surowców energetycznych, które my w zasadniczym stopniu importujemy. I to, że na przykład obecnie importujemy dużo gazu w postaci skroplonej ze Stanów Zjednoczonych, które leży bezpiecznie na świecie, bo do nich tam nikt nie strzela, bomby, rakiety nie przelatują, to nie oznacza, że amerykańskie ceny nie pójdą w górę. Amerykanie są już jednym z największych eksporterów ropy naftowej i gazu na świecie i z tego też punktu widzenia nie Stanom Zjednoczonym jako takim, ale ich kompleksom energetycznemu i militarnemu napięcia także na Bliskim Wschodzie wychodzą na korzyść. To im się opłaca. Tam są sprzeczności wewnątrz amerykańskiej polityki. Przypuszczam, że to jest jedna z przyczyn, dla których tak nieefektywna amerykańska dyplomacja. Pamiętajmy o tym, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy izraelskiej odpowiedzi na bandycki najazd Hamasu na niektóre miejsca w południowo-zachodnim Izraelu, amerykański sekretarz stanu Blinken złożył 6 wizyt na Bliskim Wschodzie, praktycznie z żadnym skutkiem z punktu widzenia niwelacji tego konfliktu. I przypuszczam, że to się bierze z tego, że jednak większe wpływy w amerykańskich kręgach decyzyjnych ma lobby militarno-przemysłowe, jego polityczne zaplecze, niż lobby, które szuka pokojowych sposobów rozwoju Stanów Zjednoczonych i gospodarki światowej.
Panie profesorze, to zostawmy Bliski Wschód, wróćmy na polskie podwórko, czyli do tematów, które planowaliśmy, zanim wydarzyło się to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie. I zapytam o kwestię przywracania praworządności w Polsce. W piątek Sejm uchwalił pierwszą z ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale chciałem panu zapytać o taką ogólną ocenę tego, czy ta droga, ten kierunek i ta strategia, którą prezentuje ten rząd właśnie w przywracaniu pewnych zmian, znaczy odkręcaniu pewnych zmian, które wprowadzał PiS, to jak pan to ocenia?
Ja mam tak zwane mieszane uczucia z przewagą uczuć negatywnych. Mhm. Sam pan redaktor mówi o przywracaniu praworządności i najczęściej o tym słyszymy, ale jeden z wybitnych polskich konstytucjonalistów bardzo obrazowo określił to jako przewracanie praworządności. Ja nie jestem zwolennikiem ogólnie, a także w tym konkretnym przypadku, instytucjonalizacji i stosowania prawa i państwa prawnego w naszym polskim, dla nas najważniejszym przypadku. Nie jestem zwolennikiem podejścia typu cel uświęca środki. Mhm. Wydaje mi się, że właśnie tak zachowuje się obecnie rządząca koalicja z jej liderami politycznymi, poczynając od premiera obecnego rządu, że cel uświęca środki. Tak, były występki przeciwko praworządności w się 8-letnich rządów poprzedniej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością na czele, ładnie to się nazywało, ale z prawem często mało niewiele wspólnego, a ze sprawiedliwością może jeszcze mniej, bynajmniej nie rządziło w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, tylko formacja, która się tak nazywała. I wobec tego teraz wzmacnianie, bo przecież jednak dominowała w Polsce praworządność i państwo prawa, ale wzmacnianie, żeby była to pełnia praworządności, nie może się dokonywać poprzez to, że się pewne rozwiązania w postaci przywracania czy wzmacniania praworządności robi na siłę, łamiąc czasami prawo. Jestem zwolennikiem podejścia przywracania praworządności czy jej wzmacniania poprzez legislację. Mhm. To jest czas prawników bardziej niż ekonomistów. Ja jestem ekonomistą, wobec tego daję wiarę wybitnym koleżankom i kolegom konstytucjonalistom, takim jak profesor Łętowska czy profesor Piotrowski. Też słyszę, że oni są zaniepokojeni takim właśnie przewracaniem praworządności. Cel nie uświęca środków, panie redaktorze. Środki trzeba stosować takie, jakie wynikają z ducha i litery tejże praworządności, a wydaje mi się, że w niektórych przypadkach odnośnie do na przykład przejmowania pod kontrolę od poprzednich kontrolerów mediów publicznych, czy też sprawy powodujące zamieszanie wokół prokuratury krajowej, to nie jest tak, że cel uświęca środki. Trzeba stosować właściwe środki. Jeśli się mówi o praworządności, samemu trzeba bardzo praworządnie postępować.
Niektórzy przedstawiciele rządu, podobnie jak niektórzy eksperci, jednak wskazują, że inaczej się nie da, ponieważ no w tej chwili droga legislacyjna jest zamknięta. Wiadomo, że proces legislacyjny wieńczy podpis prezydenta, a ten jest niechętny tym zmianom. Więc jest to takie tego rodzaju uzasadnienie tej drogi często na skróty.
Nie podzielam tego poglądu, choć jeszcze raz powtórzę, to nie jest pole, na którym czuję się dostatecznie kompetentny. Obdarzam zaufaniem wybitnych konstytucjonalistów i znawców litery i ducha polskiego prawa. Ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że to jest skomplikowane i wiem i rozumiem, że w niektórych sprawach nie ma jednoznacznych rozwiązań, że w niektórych kwestiach to jest sprawa interpretacji, ale to jest potrzebna determinacja, spojrzenie długofalowe, dobra wola, chęć i umiejętność dialogu i to wszystko jest do zrobienia. Tak, to może trwać dłużej niż chciałoby się i to może być wobec tego także społecznie kosztowne, ale to trzeba tę próbę czasu wytrzymać. Ja na to patrzę także jako ekonomista, a kiedyś czynny polityk, jako wicepremier i minister finansów w ten sposób, że moim zdaniem to szkodzi dobrej opinii, którą Polska ma wciąż w świecie, na którą zasługujemy tym, cośmy zrobili w ciągu ostatnich kilku dekad, ale ostatnio niektórzy także z komentatorów polskiej sceny polityczno-gospodarczej krytycznie odnoszą się do tego, co się w Polsce dzieje. My na razie tego nie widzimy w sferze gospodarczej. Kurs złotego nawet się nieco wzmacnia, trwa dopływ kapitału zagranicznego, pośredniego i bezpośredniego. Inwestują przedsiębiorcy, kapitaliści zagraniczni w polską gospodarkę, więc oni jednak uważają, że to jest pewna tylko kolorystyka, nikt nie jest idealny, nasza wspaniała Polska też nie. Wobec tego na razie my nie widzimy, żeby tu nastąpiło jakieś pęknięcie, czy znaczny znak zapytania, czy warto w tę polską gospodarkę inwestować, z nią się łączyć, integrować, ale to na pstrym koniu jeździ, to się może bardzo szybko zmienić. Jeśli będzie opinia w świecie szerzyła się taka, że nowa władza w Polsce walczy ze skutkami łamania praworządności przez poprzednią władzę, sama naciągając, naginając się, nie przestrzegając prawa, to wielu z tych inwestorów może zadać sobie pytanie, czy ta polityka gospodarcza, instytucjonalizacja, którą jest otoczona polska gospodarka, jest dostatecznie solidna, aby tutaj przychodzić. Wobec tego to nie jest tylko nasza sprawa wewnętrzna i to nie jest tylko sprawa wewnętrzna Polski w powiązaniu czy w kontekście Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. Ja w ogóle ubolewam nad tym, dopiero co minęło 35 lat, jak wstaliśmy od okrągłego stołu, także zasiadałem przy tym narodowym meblu. Nie wyobrażałem sobie wtedy, że po kilkudziesięciu już, no 35 lat, smat czasu, będzie taka sytuacja, że będzie niemożliwy dialog, bo jest praktycznie niemożliwy. To, że czasami są w tej samej sali sejmowej albo senackiej i zabierają głos na tym samym posiedzeniu, ale częściej zamiast prowadzić dialog, to oskarżają siebie, pomawiają, krzyczą. To, że jest niemożliwy dialog, zwłaszcza w obrębie posolidarnościowych elit, to jest coś w sposób smutny, zaskakujący. Trzeba po prostu wymuszać na klasie politycznej, żeby rozmawiała z sobą, żeby trwał dialog, bo interesy mamy wspólne i tą wspólną płaszczyznę, pewien, jeśli nie konsensus, to warunkowe porozumienie można osiągnąć. To było możliwe 35 lat temu, kiedy przystąpiliśmy do zmiany ustroju, a to jest niemożliwe teraz ze względu na tak zwaną chemię tego czy innego przywódcy, no to w takim razie trzeba pracować nad tym, żeby wymienić przywódców na takich, którzy będą potrafili z sobą rozmawiać pro polskie publico bono.
Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, bo czas nam się kończy, ale może tym, a właśnie dobrze, że tym, tą konkluzją i tym apelem zakończmy i wydaje mi się, że rzeczywiście no, to jest przede wszystkim kwestia wyborców, tak, żeby tych przywódców wymienić.
Zakończmy może tym, skoro jednak jestem ekonomistą, że moja główna troska obecnie, poza tymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, gdzie uważam, że przesadnie dużo wydajemy na tak zwaną obronę narodową, czy brak umiejętności dialogu wśród elit politycznych, to jest taka, że w Polsce nie ma głównego ekonomisty Rzeczypospolitej. Ja wciąż stawiam pytanie, problem, kto koordynuje całokształt polityki gospodarczej, a w ramach tej polityki finansowej, inwestycyjnej, handlowej, ludnościowej, polityki społeczno-gospodarczej. Nie ma kogoś na ręku, być może wicepremiera, który by koordynował całokształt tej polityki. Dlatego ta polityka nie jest najlepsza. Ona w stopniu niedostatecznym odpowiada na wyzwania, przed którymi stoi polska gospodarka. My tracimy czas, my tracimy szanse, my tracimy możliwości. Oczywiście nie w pełni. Dalej trwa pewien postęp, ale można byłoby osiągnąć dużo więcej, gdyby była właściwa strategia dla Polski i gdyby był ten ktoś, czy grupa, która w sposób jednoznaczny jest tym, co można nazywać głównym ekonomistą Rzeczypospolitej. Tego się trzeba domagać od koalicji, która przejęła kilka miesięcy temu władzę w Polsce.
Moim gościem był profesor Grzegorz Kołodko, a ja zapraszam po przerwie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Ja dziękuję za zaproszenie.